Cześć, jestem Nikodem. Witam w podsądzie na Trey. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki A Brief History of Central Banking, How the Quest for Financial Stability Led to Unconventional Monetary Practices to Krotka. Popularno-naukowa książka o historii bankowości centralnej, napisana przez Dominika Heinesa. Autor prowadzi czytelnika od wczesnych form przechowywania i zarządzania pieniędzmi, przez rozwój nowoczesnych banków centralnych, a po współczesny narzędzia polityki pieniężnej. Księga nie jest technicznym podręcznikiem ekonomii, lecz syntetycznym przeglądem tego, jak instytucje monetarne powstawały. Dlaczego zyskały tak wielki władz i jakie skutki miały ich decyzje dla państw, rynków oraz zwykłych ludzi? Jak drżenie do stabilności finansowej doprowadziło do działań uznawanych wcześniej za nietypowe, takich jak luzowanie ilościowe czy forward guidance? To pozycja dla osób, który chce zrozumienie tylko historii pieniędzy, ale tej współczesne spory o niezależne banków centralnych. Przejrzysto nich działa i granice interwencji państwa w gospodarkę. Przedstawić najważniejsze wnioski z tej książki. Od fiutu i skarbców do nowoczesnych banków centralnych. Jednym z najważniejszych tematów książki jest długi historyczny rozwój instytucji, które dziś nazywamy bankami centralnymi. Heines pokazuje, że ich geneza nie zaczyna się od współczesnych urzędów, lecz od dawnych praktyk przechowywania kruszcu, zarządzania długiem i organizowania zaufania wokół pieniędzy. Taka perspektywa pozwala zrozumieć, że bankowość centralna nie pojawiła się nagle jako abstrakcyjny wynalazek ekonomistów, tylko jako odpowiedź na realne potrzeby handlu. Autor podkreśla, że wraz z rozwojem państw narodowych rosło znaczenie instytucji zdolnych stabilizował system finansowy i wspierał publiczne finanse. Dzięki temu czytelnik widzi, jak z lokalnych, czysto fragmentarycznych form zarządzania pieniędzmi wyłoniły się podmioty, które zaczęły kształtować całe gospodarki. To historyczne tło jest kluczowe, bo wyjaśnia, dlaczego banki centralne zyskały pozycję instytucji niemal państwowych, ale jednocześnie częściowo odrywnych od więcej polityki. Po drugie stabilną, finansowa jako główny motor rozwoju polityki pieniężnej, Kiesiska bardzo wyraźnie pokazuje, że central banking rozwijał się przede wszystkim jako odpowiedź na kryzysy i lęk przed chaosem finansowym. Heines opisuje bankowość centralnie jak neutralny zestaw technicznych narzędzi, lecz jako system budowany wokół jednego podstawowego celu, czyli utrzymania stabilności. To właśnie ta potrzeba prowadziła do tworzenia mechanizmów pożyczkodawcy ostatniej instancji, kontroli podały pieniądze oraz działa mających zapobiega panice bankowej. Taka logika jest ważna, ponieważ wyjaśnia, dlaczego banki centralne dostały tak szerokie uprawnienia. Gdy zwykłe instytucje rynkowe nie były w stanie powstrzymać kryzysu, odpowiedzialność przejmował podmiot publiczny lub półpubliczny zdolny do szybkiej interwencji. Autor zwraca uwagę, że stabilność finansowa stała się nie tylko celem samym w sobie, ale też uzasadnieniem dla coraz bardziej złożonych narzędzi. Czytelnik otrzymuje więc obraz bankowości centralnej jako praktyki stale reagującej na napięcie między wolnym rynkiem a potrzeb bezpieczeństwa systemowego. Po trzecie, wielki kryzys i wzrost znaczenia rezerwy federalnej. Szczególne miejsce w księdze zajmuje wielki kryzys, ponieważ to właśnie ten okres ujawnił ograniczenia dotychczasowego mylenia o polityce pieniężnej. Heines pokazuje, że początkowa bierność rezerwy federalnej w obliczu załamania gospodarczego miała poważne skutki dla skali i głębokości kryzysu. W kolejnych etapach działania naprawcze pomogły jednak wzmocnić pozycję instytucji odpowiedzialnych za polityk monetarny. Ten fragment księgi jest istotny, bo ilustruje, jak sporaek rodzi sin instytucjonalna siła. Kryzys nie tylko obnałył słabo nowoczesnych mechanizmów, ale też poszerzył przekonanie. Bank centralny musi być aktywnym uczestnikiem stabilizowania gospodarki. Autor nie traktuje tego okresu jako prostego triumfu interwencji, lecz jako moment, w którym zmieniło się społeczne i polityczne rozumienie odpowiedzialności za gospodarkę. Dzięki temu czytelnik może lepiej pojąć, dlaczego współczesne banki centralne są oceniane nie tylko przez pryzmat inflacji, lecz także przez ich zdolność do reagowania na szoki i ratowania systemu finansowego. Po czwarte, luzowanie ilościowe i forward guidance jako odpowiedź na nietypowe kryzysy. Jednym z najbardziej współczesnych wódków księgi złodziejania, uznawane za niestandardowe, takie jak luzowanie ilościowe i forward guidance. Heines przedstawia je jako rezultat długiego procesu, w którym klasyczne narzędzia polityki pieniężnej przestały wystarczać w sytuacjach skrajnego napięcia. To ważne, bo pokazuje logikę ewolucji bankowości centralnej, zamiast traktował te praktyki jako odosobnione eksperymenty. Autor wskazuje, że wraz z rosnącą złożoność gospodarek banki, centralny zaczął wpływał nie tylko na poziom pieniądza, ale ten na oczekiwania rynkowe, koszt kredytu i ogólny klimat zaufania. Takie podejście ma znaczenie praktyczne, ponieważ tłumaczy, dlaczego komunikacja stała się równie ważna jak same stopy procentowe. Jednocześnie księga sugeruje, że im bardziej rozbudowane stań silna w dzie interwencji, tym większe roc pytania o ich skuteczną i granicę. Czytelnik dostaje więc analizy nie tylko technik, ale tęki konsekwencji dla sposobu prowadzenia polityki gospodarczej w USD Wake'u. Na koniec niezelena, przejrzystą i spory u władz banków centralnych. Ostatni wany obszar księgi dotyczy sporów wokół odpowiedzialności instytucji monetarnych. Heines podejmuje kwestię niezelenności banków centralnych, przejrzystości ich działa oraz ekonomicznych skutków polityki prowadzonej poza klasycznymi schematami. To temat szczególnie istotny, ponieważ pokazuje, bank centralny nie jest jedynie technicznym zarządcy pieniędzy, ale taki aktorem politycznym o ogromnym wpływie na życie społeczne. Autor nie sprowadza tych sporów do prostego konfliktu między ekspertami a politykami, lecz wskazuje, gajda decyzja monetarna ma konsekwencje dla kredytu, oszczędności, rynku pracy i pozycji państwa. W tym sensie księga stawia pytanie, jak pogodzi autonomię instytucji z potrzeb demokratycznej kontroli. To właśnie ten wymiar odróżnia central banking od wielu innych dziedzin ekonomii, ponieważ tu technika i władza sami ze sobą nierozerwalnie związane. Czytelnik lepiej rozumie, dlaczego debata o bankach centralnych pozostaje tak intensywna nawet wtedy, gdy sama inflacja wydaje się pod kontrolą. Ta księga będzie najlepsza dla czytelników, którzy chcą szybko, ale sensownie zrozumieć, kąd wzięła się współczesna bankowa centralna i dlaczego budzi tyle emocji. Skorzystaj z niej zarówno osoby zaczynające przygód z ekonomin, jak i ci, którzy znają podstawy, ale chcą zobaczyć szerszy historyczny kontekst. Największy zalet tej pozycji jest to, wyłyczy dług perspektywy dziejów z wyrannym opisem współczesnych narzędzi polityki pieniężnej. Nie jest to suchy podręcznik ani specjalistyczna monografia, lecz zwięzło opowiem o instytucji, która wpływa na gospodarkę bardziej, nim większą ludzi na co dzień dostrzega. Na tle podobnych księżek wyróżnia jini właśnie szeroki zakres, od dawnych pocztków, poluzowanie ilociowe i forward guidance. Dzięki temu czytelnik otrzymuje nie tylko wiec historyczny, ale ten praktyczny klucz do rozumienia dzisiejszych debat o inflacji, niezależności banków centralnych i granicach interwencji państwa w rynek. Jeśli chcesz nas wesprzeć Dominic Heinz, możesz kupić księgę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj zna, co o niej szydzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.